Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Nadal niespokojnie we Francji. Protesty przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego coraz bardziej brutalne. Dłużej nie chcą pracować też Czesi, którzy także zaczęli protestować. Natomiast ścigany międzynarodowym listem gończym Putin znowu zaczyna straszyć Europę bronią atomową. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Siwski.
Flesz europejski. Kremlowski reżim kolejny raz straszy świat bronią jądrową. Władimir Putin zapowiedział, że rosyjskie głowice jądrowe zostaną rozmieszczone na terytorium Białorusi. Dyktator stwierdził, że do 1 lipca Rosja skończy budowę odpowiednich magazynów. Więcej o tym już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Sytuacja wokół zaporowskiej elektrowni atomowej nie poprawia się, ocenił szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Grossi wizytował okupowany przez Rosjan obiekt na południu Ukrainy. Zaapelował do Moskwy i Kijowa o współpracę w zabezpieczeniu największej tego typu elektrowni w Europie. Grossi zaznaczył, że najważniejsze zadanie to uniknięcie katastrofy w elektrowni. Jak dodał, sytuacja się nie poprawia, a w całym regionie wzrasta aktywność militarna. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oświadczył, że demokracja na świecie staje się mocniejsza, a rządy autokratów słabną. Amerykański przywódca wystąpił na szczycie demokracji w Waszyngtonie, który zgromadził osobiście i wirtualnie ponad 120 światowych przywódców, w tym prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przekonywał, że Rosja nie tylko sieje terror i zniszczenie na Ukrainie, ale również podważa demokrację na całym świecie. Polityk przekonywał, że demokracja potrzebuje zwycięstwa w tym roku, a nie dopiero w przyszłości i wezwał Zachód do zwiększenia wsparcia Ukrainy. Władimir Zełenski zaprosił prezydenta Chin Xi Jinpinga do złożenia wizyty w Kijowie. W wywiadzie udzielonym agencji Associated Press ukraiński przywódca podkreślił, że chciałby porozmawiać z chińskim przywódcą na temat stosunków pomiędzy obydwoma krajami. Pod koniec lutego Chiny przedstawiły swój plan pokojowy dla Ukrainy. Zdecydowanie sprzeciwiają się w nim jakiemukolwiek użyciu broni jądrowej oraz wzywają Rosję i Ukrainę do zawieszenia broni i rozpoczęcia dialogu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poparła decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata podsumowująca ostatni szczyt z udziałem unijnych przywódców. Rada Europejska dyskutowała m.in. o rosyjskich zbrodniach, w tym o porwaniu ponad 16 tysięcy ukraińskich dzieci na okupowanych przez Rosję obszarach. O nagłośnienie tej sprawy i przeprowadzenie śledztwa wnioskowała m.in. Polska. Jest ostateczna decyzja unijnych krajów dotycząca przepisów o zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Polska i Włochy były przeciwko, Bułgaria i Rumunia wstrzymały się od głosu. Szczegóły za kilkanaście minut w ABC Unii. Papież Franciszek został przyjęty do kliniki Gemelli w Rzymie. Jak napisano w komunikacie Watykanu, hospitalizacja potrwa kilka dni. Papież od kilku dni skarżył się na kłopoty z oddychaniem. W związku z tym został przewieziony do szpitala. Badania wykazały infekcję dróg oddechowych. Wykluczono zakażenie koronawirusem. Wcześniej podawano, że papież został przyjęty do szpitala na wcześniej zaplanowane badania kontrolne. Rozmowa o Europie.
Prezydent Rosji Władimir Putin zadecydował o umieszczeniu na Białorusi tzw. taktycznej broni jądrowej. Zarówno Kreml, jak i Mińsk twierdzą, że nie naruszy to międzynarodowych porozumień o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Putin miał stwierdzić, że rosyjskie głowice będą jedynie stacjonować na Białorusi. I o tym porozmawiam dziś z doktorem Miłoszem Gacem z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, decyzja Putina o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi to taki trochę gest szaleńca, czy świadoma gra wyrachowanego stratega?
Myślę, że to drugie, to co pan redaktor tutaj powiedział. Przede wszystkim chodzi o presję o charakterze politycznym. Niejako nie zmienia nam to całej sytuacji na razie geostrategicznej, ale jest to ewidentnie gest polityczny. No i tutaj trzeba by narysować szersze tło tej decyzji, z czego ona wynika. Przede wszystkim Putin i Rosja znowu poczuła słabość NATO. Tutaj trzeba by się trochę cofnąć do historii i przywołać traktat New Start z 2010 roku, z kwietnia podpisany przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę i Miedwiediewa, czyli prezydenta Rosji, mówiący o ograniczeniu liczby głowic, tych międzykontynentalnych pocisków balistycznych i tych pocisków balistycznych wystrzeliwanych z morza. I w lutym mieliśmy taką sytuację, że Putin ten traktat wypowiedział, tą umowę, ale nie w całości. Mianowicie chodziło o brak inspekcji, czyli przekazywanie informacji dotyczących potencjału nuklearnego. No, Departament Stanu nie uznaje tego czegoś jak wystąpienie w części z traktatu, prawda? Bo minister spraw zagranicznych Ryabkow zapowiedział, że jeżeli chodzi o tą liczbę głowic i środków przenoszenia, Rosja będzie się do tego stosować. Dlatego Stany Zjednoczone podjęły decyzję, że będą przekazywać taką notyfikację stronie rosyjskiej, jeżeli chodzi o potencjał nuklearny Stanów Zjednoczonych. Rosja uznała to po prostu jako słabość Stanów Zjednoczonych. To jest taki pierwszy aspekt. A drugi aspekt, który chciałbym tutaj poruszyć, no to kwestie już wchłonięcia Białorusi w ten rosyjski system planowania operacyjnego, co jednoznacznie no, pokazuje, że ta Białoruś znalazła się już w tej strefie wpływów rosyjskich.
No właśnie, pytanie, czy Aleksander Łukaszenka miał tu w ogóle coś do powiedzenia, czy dostał telefon z Kremla i dowiedział się, jak będzie wyglądał nowy porządek?
Myślę, że dowiedział się. Jest to też na rękę Rosji, prawda? Teraz Łukaszenka już nie ma ruchu. Musi trzymać z Rosją, ponieważ no, te ruchy narodowościowo-wyzwoleńcze na pewno chciałby go pozbawić tej władzy.
Jeżeli już wiemy, że to jest strategia Putina, to ta strategia idzie w kierunku bardziej straszenia NATO, takiego prężenia mózgów, czy musimy to traktować jako realne niebezpieczeństwo użycia tej broni?
Na pewno jest to na chwilę obecną straszenie, prężenie mózgów przez Putina. Tutaj no jeszcze znowu można by, prawda, ten szerszy kontekst umiejscowić. Mieliśmy nie tak dawno spotkanie Putina z Xi Jinpingiem, czyli przywódcą Chin. No i tam jednoznacznie padła ta deklaracja, w którym jest mowa, że żadne z mocarstw atomowych nie będzie używało broni jądrowej i nie będzie ta broń stacjonowała poza właśnie tymi mocarstwami jądrowymi. Tutaj obarczanie politycznie za to Stanów Zjednoczonych, które według Rosji nie przestrzegają tego traktatu, używając chociażby do tego takiego programu, który się nazywa Nuclear Sharing, czyli udostępnianie państwom natowskim broni Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj mamy 5 takich państw, to są Włochy, Holandia, Belgia i Francja. 2 z tych baz znajdują się we Włoszech. O, Niemcy, jeszcze tutaj zapomniałem o tym państwie. Dlatego ten program, który zakłada właśnie udostępnianie państwom natowskim tej broni jądrowej, oczywiście to jest pod kontrolą wszystko Stanów Zjednoczonych, no zostało uznane przez Rosję, że to jest łamanie znowu tego wcześniej wspomnianego przeze mnie traktatu New Start z 2010 roku.
Panie doktorze, prezydent Rosji niewątpliwie kwestionuje taki ukształtowany od wielu lat europejski system bezpieczeństwa. Czy umieszczając tę broń na Białorusi, Putin pokazuje, że na razie nie jest zainteresowany negocjacjami w kwestii rozwiązania konfliktu z Ukrainą?
Tutaj cały czas odbywa się ta gra, czyli cały czas wywieranie presji politycznej i sprawdzanie, jaka będzie odpowiedź NATO. Tutaj, jeżeli chodzi o zawieszeniu konfliktu, no jednoznacznie tutaj pada, że Rosja po prostu ma czas i no nie zrezygnuje, póki, że tak powiem, nie ziści się ten cały plan, który przyświecał jej na początku wojny, czyli doprowadzenia do destabilizacji Ukrainy i umieszczenia w Kijowie no, takiego rządu marionetkowego, który wspierałby oczywiście Kreml.
Zastanawiam się, co Europa, co Stany Zjednoczone, co NATO mogą zrobić w odpowiedzi na ten ruch Putina. No bo wiadomo, że NATO, czyli w pewnym rozumieniu Stany Zjednoczone, mogą podejmować decyzje, nazwijmy je militarne, wojskowe, takie twarde. Europa, szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał oczywiście władze Białorusi do powstrzymania się od rozmieszczania na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej, no i postraszył dalszymi sankcjami. Europa może zrobić coś więcej i co może zrobić NATO?
No to przede wszystkim nie Europa, ale należy się skupić na Stanach Zjednoczonych i na ich polityce odstraszania. No i tutaj możemy rozpisać też parę scenariuszy. Pierwszy, taki najbardziej prawdopodobny, to jest taka suma zerowa, czyli ten pozostawianie na tym pułapie odstraszania o charakterze konwencjonalnym. Oczywiście tutaj mowa o wzmocnieniu obrony powietrznej, o wzmocnieniu wywiadu, tak ażeby wcześniej mieć informację i na taki ewentualny atak się przygotować, no ale coraz częściej podniesiona jest kwestia wcześniej wspomnianego przeze mnie programu Nuclear Sharing. No i tutaj mamy dwie opcje. Jedną opcją jest oczywiście wzmocnienie już tych państw, które taką broń posiadają. Może uzupełnienie znowu o Wielką Brytanię. Tutaj oczywiście chodziłoby też o sprzęt i o te samoloty F-35. Mowa oczywiście o tych bombach termojądrowych B-61. Drugą opcją, która powinna się przetoczyć jakaś debata polityczna, no bo skoro mówiliśmy, że jest to presja polityczna ze strony Putina, więc tutaj oczekiwałbym również właśnie na tym poziomie politycznym debaty dotyczącej nuclear sharing, ale w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. No, wiemy, że tutaj obowiązuje porozumienie z 1997 roku NATO-Rosja, które zobowiązało NATO do nierozmieszczania broni jądrowej w państwach, które przystąpiły do sojuszu po 1997 roku. Z tego, co wiemy, Kancelaria Prezydenta już w październiku ogłosiła, że jest zainteresowana wejściem do tego programu, więc no, oczekujemy, czekamy, co będzie w przyszłości. Nie zakładam tego ostatniego scenariusza zakładającego, że NATO zmieni swoją koncepcję strategiczną mówiącą o wykorzystaniu broni jądrowej. Dlaczego? No, mieliśmy już przykład chociażby jesienią, kiedy establishment rosyjski ogłaszał użycie taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Wtedy widzieliśmy takiej nieformalnej deklaracji, gdzieś Chiny powstrzymały Rosję, ale odpowiedź wtedy establishmentu amerykańskiego, choćby Sullivana, no nie mówiła wprost, że ta stawka ryzyka zostanie wyrównana i że zostanie odpowiedź amerykańska związana z użyciem broni jądrowej, jedynie o broni konwencjonalnej. Także ten scenariusz bym wykluczył.
Mało realny wydaje się z kolei scenariusz, że w odpowiedzi na ruch Putina NATO postanowi rozmieścić podobne pociski na przykład w Polsce, czyli na granicy NATO i szeroko rozumianego wschodu, tu mam na myśli Rosję i Białoruś.
Tak, tak, no tutaj mówimy, jeżeli chodzi o NATO, właśnie o tym scenariuszu, o którym wspominałem, czym ten nuclear sharing, i na razie wydaje się...
No bo mogłoby się wydawać, że albo tak, w Polsce, albo wcale, no bo gdzie?
No tak, tak, ale takie były też oczekiwania podczas wizyty Bidena, pierwszej czy drugiej, to nie padło. On nie powiedział wprost, że Polska będzie objęta parasolem atomowym. No, widzimy, że tutaj są te kwestie też polityczne. Nie do końca na takie decyzje zgadza się Francja i Niemcy. No i kwestia jest właśnie tego porozumienia jeszcze z 1997 roku, które no nie zostało też wypowiedziane. NATO, Stany Zjednoczone tego porozumienia przestrzega.
Doktor Miłosz Gac z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
ABC Unii.
Z jak zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku.
Rada Unii Europejskiej przyjęła dokument określający bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych.
Regulacja zakłada 100% redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 roku.
Regulacje zatwierdzili ostatecznie szefowie resortów odpowiedzialnych za energetykę unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Polska była przeciw.
Akceptacja przepisów była możliwa, bo Niemcy poparły je wcześniej, ustalając dwustronnie z Komisją Europejską, że nowe auta z silnikami spalinowymi będą mogły być sprzedawane, jeśli będą na napęd syntetyczny.
Przepisy dotyczą tylko nowych aut. Te wyprodukowane przed 2035 rokiem nadal będą dostępne na rynku. Także benzyna i diesel będą dostępne na stacjach paliwowych.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Watykanu i pytamy o miejsce religii w życiu Włochów. Jak to teraz wygląda i jakie wspomnienia pozostały w sercach Włochów o papieżu Janie Pawle II? O tym rozmawia Aleksandra Trębicka.
Wydaje się, że religia jest ważną częścią włoskiego społeczeństwa. Czy tak jest? Na te pytanie odpowie mój gość Eleonora Portera.
Dzień dobry. Religia w Włoszech, tak, jest bardzo ważna częścią, ale tak trochę dużo się zmieniło. wcześniej, jak był papież Giovanni Paolo II, Jana Pawła II, zupełnie inaczej wyglądała. On był jedyny, mi się wydaje, papież, który właśnie był w stanie tak dużo łączyć ludzi razem. Po prostu ten papież dał też nadzieję do ludzi, no i wsparcia.
Ale tak paradoksalnie, jakbyśmy mieli sobie pomyśleć, to teraz ludzie bardzo potrzebują tych czynników.
Właśnie, teraz brakuje według mnie taki mentor, który na takie ciężkie czasy, jak teraz mamy, łączy razem te ludzi i daje taki sens, taka nadzieja, moc, żeby iść razem dalej. Taki wynik był absolutnie pozytywny. Zupełnie właśnie inaczej pamiętam, jak na Piazza Vaticano było pełno ludzi. Piazza Vaticano była pełna obcokrajowców od całego świata. Przyjechali specjalnie do papa Giovanni Paolo II.
Opowiedziałabyś coś więcej, jak wspominasz właśnie tamte czasy?
Trochę byłam mała, więc miałam, myślę, 6-7 lat, ale właśnie pamiętam naprawdę też oczywiście kilka razy byłam w Rzymie. Jak na przykład nie moglibyśmy tam być fizycznie w Rzymie, zawsze łączyliśmy telewizję i patrzyliśmy każda niedziela na papież. I ten wiadomość, który papież Giovanni Paolo II dał, to był naprawdę dla nas bardzo ważny. Pamiętam, jak byłam ze szkoły do papież i dużo, dużo czekaliśmy na wyjścia, że papież przyjechał. No i udało się ręka dotykać ten papież i to właśnie, no to są takie pamiątki, że do dzisiaj mam i to jest sukces, myślę, sukces dla papież. Jak dasz radę łączyć te młodzi, te młode ludzi, to jest taki sukces.
Czym żyje Europa?
TIR z pomocą od papieża Franciszka dotarł do Charkowa. Na Ukrainę trafiły leki, generatory prądu i artykuły pierwszej potrzeby. W komunikacie przekazanym dziennikarzom przytoczono słowa papieskiego jałmużnika, kardynała Konrada Krajewskiego, który w imieniu dykasterii podziękował wszystkim kierowcom za to, że z odwagą, rzucając wyzwanie przeciwnościom, zdołali dotrzeć na Ukrainę i do celu. Trzeba dalej angażować się i modlić za udręczoną Ukrainę, dodał papieski jałmużnik. Rosja intensyfikuje cyberataki na sojuszników Ukrainy, napisał w raporcie zamieszczonym na swojej stronie internetowej jeden z francuskich koncernów technologicznych. Rosyjscy hakerzy celują w Polskę, kraje skandynawskie i bałtyckie poprzez wzniecanie sporów i rozpowszechnianie wiadomości próbujących podważyć sam fakt rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Oprócz dezinformacji, prorosyjscy hakerzy stosują ataki na serwery i inną infrastrukturę informatyczną, aby zakłócić działanie różnych instytucji, czytamy w raporcie. Kraje unijne odnotowały gwałtowny wzrost incydentów związanych z wojną na Ukrainie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wzrost z prawie 10% do 46,5% wszystkich rosyjskich cyberataków na świecie. 47% Norwegów opowiedziało się zdecydowanie za bojkotem olimpiady w Paryżu, jeśli dopuszczeni do startu zostaną sportowcy z Rosji i Białorusi. Według wyników sondażu 34% nie bierze bojkotu pod uwagę, a 17% nie ma zdania. Wczoraj zaprezentowano pierwszy portret króla Karola III, namalowany po objęciu przez niego brytyjskiego tronu. Monarcha nie nosi żadnych symboli władzy królewskiej, za to ma w ręku bransoletkę otrzymaną od wodza jednego z amazońskich plemion. Autorem olejnego obrazu jest 36-letni Alistair Barford. Król nie pozował do obrazu, artysta namalował portret na podstawie szkiców, które sporządził w lutym w trakcie spotkania w Pałacu Buckingham poświęconego bioróżnorodności, a także na podstawie wielu zdjęć. W Holandii aż 83% ofert wyjazdów wakacyjnych wprowadza w błąd konsumentów. Wynika z najnowszego badania organizacji konsumenckiej. Z badań organizacji wynika także, że przeszło 8 na 10 wyjazdów wakacyjnych nie można zarezerwować w cenie, która jest prezentowana w ofercie. W trakcie rezerwacji cena regularnie rośnie, a sprzedawcy nie wspominają w ofercie o dodatkowych dopłatach, na przykład obowiązkowych podatkach. Czytamy w komunikacie stowarzyszenia. Przez 2 lata pensjonariusz Domu Spokojnej Starości koło Rzymu jeździł za darmo autostradą. Teraz musi zapłacić za te przejazdy 4000 euro. 80-latek zawsze stosował tę samą sztuczkę. Przy bramce wjazdowej przejeżdżał tuż za poprzedzającym go samochodem. Prokuratura zarzuca mu oszustwo, jednak wyraziła gotowość uchylenia zarzutu pod warunkiem, że senior zapłaci całą tę kwotę. Kierowca oszust, nazywany w mediach dziadkiem sprinterem, zdecydowanie zapłaty odmówił.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.